każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. Polityczne podsumowanie tygodnia po raz pierwszy po wakacjach. Mam nadzieję, że państwo wypoczęci. Marta Bejnar-Bejnarowicz, klub Kocham Gorzów.
Dzień dobry, witam.
Radosław Wróblewski, klub Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jacek Serżeń, Gorzów Plus.
Witam serdecznie.
I Sebastian Pieńkowski, klub Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To jak już zaczęłam o wakacjach, to może jeszcze pokontynuuję chwilę. Państwo po urlopach, rozumiem, wszyscy, tak? Spełnieni po wakacjach.
Oczywiście.
Mam ochotę się wypowiedzieć.
W kraju czy za granicą?
Nie, no trochę tu, ale tak bardziej weekendowo. Także ja mam niedosyt duży, ale damy radę.
A wrzesień też jest pięknym miesiącem.
Jak najbardziej, jak najbardziej.
Urlop spędzony w Gorzowie. W lasach, okolicach podgorzowskich, także na rowerze, na piechotę.
No też dobrze, cudze chwalicie, swego nie znacie.
Ja mam troszkę niedosyt, że ten okres wakacyjny tak szybko przeminął.
Ja w kraju oczywiście, partia zobowiązuje, pół żartem po sobie. No wiedziałem, że pani radna się zaśmieje z mojego żartu, fajnie. W kraju tym razem trzeba wydawać pieniądze w kraju z dziećmi. Odpoczęliśmy rzeczywiście, a teraz ciężki okres pracy.
Rok wyborczy, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że za 4 lata zbiegną nam się wybory samorządowe i wybory parlamentarne. W
tym tak. To się będzie działo.
To pierwszy raz tak chyba w historii Polski. Dobrze, przejdźmy teraz już do naszych miejskich spraw. Jakiś czas temu państwo radni napisaliście, dokładnie radni Prawa i Sprawiedliwości, napisaliście, że chcielibyście, aby pani marszałek więcej dokładała do, w zasadzie współfinansowała naszą gorzowską filharmonię. Także stanowisko w tej sprawie zostało przyjęte na sesji Rady Miasta. Ja mam bardzo proste, syntetyczne pytanie. Skąd ten nagły zryw i stanowisko? Przecież filharmonia w Gorzowie stoi już od dawna. Sebastian Pieńkowski, proszę bardzo.
No tak długo czekaliśmy, aż nasi koledzy ulubieni z naszego klubu Platformy Obywatelskiej coś zrobią w tym kierunku, no ale nie doczekaliśmy się, pół żartem, pół serio, no i w końcu zdecydowaliśmy, że najwyższy czas, bo jak dobrze pamiętam, to filharmonia stoi 8 rok i fajnie by było, żeby te stolice były równo traktowane, bo wiemy, że zawsze czasami tak nie jest. I liczymy tutaj na kolegów, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, no bo oni rządzą dzisiaj w sejmiku. Liczymy na panią prezydent Domagałę, bo ona też przecież jest wpływowym politykiem PSL-u, który rządzi w sejmiku. I cieszę się przede wszystkim, jeszcze raz podziękuję przede wszystkim kolegom z Platformy, że zagłosowali za, że jesteśmy jednomyślni w Radzie. Rzadko to się zdarza, jeśli Prawo i Sprawiedliwość jakiś projekt stanowiska zgłasza, więc naprawdę jestem wdzięczny, że mówimy jednym głosem i, no i liczę na to, że rzeczywiście w budżecie jakieś pieniądze, no bo liczę na te 4,5 miliona, ale jeśli się nawet to nie uda, a będą jakieś dużo większe, chociaż połowa, no to będzie już krok do przodu i mam nadzieję, że budżet Gorzowa trochę odetchnie, a stolice rzeczywiście będą równo traktowane.
To stanowisko, które państwo przyjęliście, było poniekąd kompromisowe.
Tak jest, tutaj zawarliśmy pewien kompromis. No, duży wydatek będzie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo tam rzeczywiście jest spis, żeby rząd również finansował, tak jak finansuje Zieloną Górę, ale tutaj minister daje duże pieniądze na ten kwartał kultury, który w Gorzowie będzie powstawał i tu ministerstwo będzie remontować te budynki, utrzymywać wszystkie instytucje związane z tym kwartałem. No ale oczywiście będziemy prowadzić rozmowy, żeby równolegle, tak jak mam nadzieję koledzy z Platformy prowadzą już rozmowy, żeby te pieniądze też z rządu trafiły do Gorzowa.
Istotnie, ukończenie budowy Filharmonii 18 maja 2011 rok. Radosław Wróblewski, klub Koalicji Obywatelskiej.
Jeśli chodzi o filharmonię, to przede wszystkim nasz pomysł na to stanowisko, uzupełnienie tak naprawdę stanowiska kolegów z PiS-u polegał na tym, że chcieliśmy wprowadzić i udało się to, by również to stanowisko zostało przedstawione Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pamiętajmy, że na dzisiaj tak naprawdę nie ma żadnego tytułu prawnego zarówno po stronie województwa lubuskiego, jak i też po stronie ministerstwa, żeby dawać pieniądze na Filharmonię Gorzowską. My natomiast chcemy zastosować takie rozwiązanie, jakie funkcjonuje od 2005 roku właśnie w Zielonej Górze, gdzie między innymi, powołując się tutaj chociażby na statut, każdy taki statut może znaleźć w tym momencie w internecie Filharmonii Zielonogórskiej, jest wprost powiedziane, że jest to instytucja kultury działająca na podstawie umowy z dnia 30 września 2005 roku w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii zawartej pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz województwem lubuskim. To jest jednoznaczne z tym, że ministerstwo w tym momencie praktycznie co roku ponad 1 800 000 przekazuje na Filharmonię Zielonogórską. Ja tylko kończę ten temat w tym momencie, bo dużo o tym mówiliśmy. My jako radni oczywiście swoją rolę tutaj odegraliśmy, daliśmy takie stanowisko, ale tak naprawdę wszystko będzie zależeć w tym momencie od prezydenta miasta, bo to jest on w tym momencie jest takim podmiotem, który powinien rozpocząć z jednym i z drugim właśnie przedstawicielem, czy z panią marszałek i z ministrem rozmowy dotyczące właśnie zawarcia takich umów po to, żeby te podmioty współprowadziły filharmonię i w tym momencie ułożyły też środki finansowe na filharmonię. Przypomnę, że zarówno z ministerstwa, jak i też z Urzędu Marszałkowskiego filharmonia dostaje, czy to w postaci dotacji takiej przedmiotowej, a więc różnego rodzaju środki na dofinansowanie różnego rodzaju właśnie koncertów, czy też powiedzmy projektów artystycznych, które są realizowane przez tę filharmonię.
Jacek Sterzeń, Klub Gorzów Plus.
Uważam, że te postulaty są jak najbardziej tak. Im więcej źródeł finansowania zewnętrznych, aniżeli budżet miasta, tym lepiej dla naszego miasta, bo więcej pieniędzy zostanie w budżecie. Ja jako Klub Gorzów Plus postulujemy za tym, żeby zarówno i Urząd Marszałkowski, jak i szczebel centralny, czyli ministerstwo, dokładało pieniądze do funkcjonowania Filharmonii. No, a jest to niemało, bo prawie 6 milionów rocznie, więc w związku z tym myślę, że wszyscy jesteśmy za tym, żeby takie dofinansowanie miało miejsce.
Pan również uważa, że tutaj rola prezydenta będzie kluczowa?
Jak najbardziej.
Marta Bejnarowicz, Klub Kocham Gorzów.
Pozostaje tylko jakby podsumować, że jeżeli się nie da zrobić tego w takiej formie, żeby to poszło ściśle na filharmonię, to Gorzów ma dużo innych potrzeb też w zakresie kultury i można by było z różnych innych źródeł pozyskać środki chociażby na remont Miejskiego Centrum Kultury czy Miejskiego Ośrodka Sztuki, tak, który jest budynkiem zabytkowym i wymaga dużych nakładów finansowych. Także jeśli któraś z tych instytucji ma w pewien sposób związane ręce, tak jak tu panowie powiedzieli, że formalne sprawy mogą stać się na drodze, to chętnie rekomenduję te ośrodki kultury w Gorzowie, które wymagają nakładów i które mogłyby być współfinansowane również zarówno przez ministerstwo, jak i przez marszałka.
Państwo tutaj wszyscy niemal zgodnie uważacie, że rola prezydenta jest tutaj kluczowa. Głos także będziemy wsłuchiwać się w głos pani marszałek. A ja przypominam sobie, kilka lat temu takie pytanie pani marszałek zadałem. Dlaczego Urząd Marszałkowski nie wspiera w takim samym stopniu Filharmonii Gorzowskiej jak Filharmonii Zielonogórskiej? I pani marszałek odpowiedziała, że budowa Filharmonii w Gorzowie i sposób jej finansowania nie był uzgadniany przed rozpoczęciem budowy. No, mówiąc krócej, Gorzów zafundował Filharmonię sobie sam. Taka była odpowiedź pani marszałek.
Tak, tylko że jeśli mogę dodać teraz, pani marszałek jest w koalicji z Tadeuszem Jędrzejczakiem, są przyjaciółmi, w związku z tym nie widzę problemu, żeby jakby zamknęli tamten rozdział i otworzyli nowy.
Jarosław Wróblewski?
No cóż mam powiedzieć, rzeczywiście pan prezydent Tadeusz Jędrzejczak, bo to jest jak gdyby jego inicjatywa, jego sztandarowa inwestycja w tamtych latach, miał taki, a nie inny pomysł na filharmonię. Być może jest też teraz właśnie czas, żeby rozmawiać o tej nowej konstrukcji, takiej też prawnej właśnie, jeśli chodzi o własność filharmonii. Powiem tak, Rada Miasta wypowiedziała się w tym temacie, więc czekamy w tym momencie na kolejne jak gdyby ruchy ze strony pana prezydenta i pozostałych podmiotów.
Krótko. Panie Tadeuszu, do boju pomóc trzeba Jackowi Wójcickiemu, pana największemu przyjacielowi. I tyle w temacie.
Ale pan ironizował teraz.
A to nie było poczucie humoru. Nie?
To bardzo poważnie.
Pozostali państwo Marta Bejnarowicz. Także pani uważa, że teraz tutaj także jest duża rola Tadeusza Jędrzejczaka, byłego prezydenta miasta, za jego to rządu przecież filharmonia została wybudowana.
Matko Boska, no... Już przejdźmy do następnego tematu. To już jest takie gmeranie w tym garnku. No, potrzebne są pieniądze na instytucje kultury, na filharmonię. No przecież tam Tadeusz Jędrzejczak nie sądzę, żeby stanął plecami do Gorzowa i teraz powie, że jak będą od marszałka pieniądze przewidziane na filharmonię, to on się na to nie zgodzi. No przecież to jest oczywiste, że,
nie
że tak
o to,
nie
żeby
jest.
Żeby się zgodził, tylko żeby chodził, pukał i wymosił.
Każdy z nas chodzi, puka. Każdy z nas chodzi i puka na tyle, na ile może, na ile ma możliwości, gdziekolwiek ma jakiekolwiek kontakty, które by sprawiły, że w Gorzowie będzie w jakikolwiek sposób, czy żyło się lepiej, czy mieszkańcom, czy instytucjom kultury. I to jest oczywiste, przecież nikt z nas nie powie, że nie, my nie chcemy, tak? Tylko no, potrzebna jest wola polityczna z góry, tak? No, jeżeli pani marszałek, czy minister nie chce tych pieniędzy przeznaczyć, to no, trudno nam tutaj z pozycji rady zrzucać na kogoś winę, tak? Czy odpowiedzialność za to, że tego nie ma. Oczywiście, że trzeba lobować i każdy powinien lobować. Pan Tadeusz Jędrzejczak, pan Jacek Wójcicki, pan Pińkowski, pan Sterzeń, pan Wróblewski
pani,
i ja.
Ale pani wie, że polityka poznaje się po skuteczności, a Tadeusz Jędrzejczak jest politykiem.
Myślę, że wszyscy tutaj wspólnie chcemy tego, żeby naszym życzeniem, pragnieniem i żądaniem jest, aby właśnie Urząd Marszałkowski także partycypował w kosztach utrzymania Gorzowskiej Filharmonii, tak jak jest właśnie współfinansowany przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze.
No dobrze, to stawiamy tutaj kropkę, jak pani Marta chciała.
I
zmieniamy temat. Kolejny przetarg czeka Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w poszpitalnych budynkach przy Warszawskiej. Ja będę pesymistą i powiem tak, czy wariant pesymistyczny jest taki, że nie znajdzie się wykonawca prac za te pieniądze, które mamy przeznaczone, a budynki marszałkowskie w centrum Gorzowa, niemal w centrum Gorzowa będą straszyć dalej, problem pozostanie. Marta Bejnar-Bejnarowicz, proszę.
Z tego co wiem, to został wykonany nowy projekt, to znaczy tamten poprzedni zmodyfikowany w zakresie ograniczenia do takiego zakresu, który jest niezbędny, aby instytucja czy szkoła mogła pracować w taki sposób, żeby no, skutecznie, żeby można było funkcjonować w tym obiekcie. I ten przetarg, który teraz jest, czy będzie ogłoszony, już będzie na ten nowy zakres, więc przy zmniejszeniu zakresu sądzę, że jest szansa. Nie znam dokładnego zakresu tego zmniejszenia. Nie wiem, co z tego projektu zostało usunięte, także trudno mi powiedzieć, o ile kosztorys inwestorski został zmniejszony, tak? No musielibyśmy procentowo być może do tego podejść, no ale to zawsze i tak karty na stół są wykładane w momencie otwarcia oferty na przetargu.
Ja tak serdecznie.
Dokładnie, to z tego co wiem, to co udało mi się ustalić, jest kosztorys pomniejszony o 10 milionów złotych. Zaoszczędziliśmy tutaj poprzez usunięcie klimatyzowanych sal, klimatyzowanych pomieszczeń. Aktualny przetarg oscyluje na około 70 milionów. No wiadomo jest, że jest ogłoszony kolejny przetarg. Miasto właśnie próbuje dostosować projekt do możliwości budżetowych, ale także potrzeb szkół technicznych i zawodowych w Gorzowie. Nawet przy tym okrojonym projekcie przetargu będzie to kompleks szkół godny polecenia dla każdego ucznia, a tym przede wszystkim dla gorzowskich uczniów. No i myślę, że tym razem uda się znaleźć inwestora i w końcu wykonawca w ramach tej nowej kwoty, którą założyliśmy, podoła. A uczniowie będą mogli już korzystać z nowoczesnego kompleksu na ulicy Warszawskiej już w przyszłym roku szkoły.
A według pana to, że no mamy problem z wyłonieniem wykonawcy, to jest przyczyna po stronie organizującego przetargi, czy może tego, że zwlekaliśmy tak długo z tym, aby zrobić projekt i ogłosić przetarg, bo te budynki już no, ładne kilka lat są tutaj nam, Gorzowowi, ze strony marszałka, dlatego, za przysłowiową złotówkę ofiarowane.
Dlatego myślę, że tym razem, kiedy jest przygotowany nowy projekt, nowy przetarg i jest 10 milionów, to jest naprawdę duża kwota, jest pomniejszone o tą kwotę, że tym razem uda się znaleźć wykonawcę i pójdziemy do przodu z tym tematem.
I pozostali panowie Radosław Wróblewski na początek?
Ja tylko tak doprecyzuję, że jeśli chodzi o właśnie ogłoszenie przetargowe, ono już funkcjonuje od 30 sierpnia. Oferty mogą spływać do 7 października i rzeczywiście tutaj mamy wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Warszawskiej w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Powiem tak, Gorzów nie może sobie pozwolić na jakąkolwiek porażkę w tej materii, w tym przedmiocie. Ja powiem tak, kolejna moja rzecz, teza, którą od wielu miesięcy głoszę. Jeżeli tak będzie, jeżeli my nie zrobimy tego centrum, to po prostu skompromitujemy się w skali kraju. Dostaliśmy wiele lat temu też w drodze porozumienia, to jeszcze za prezydenta Jędrzejczaka i wtedy też porozumiał się z panią marszałek. Przypomnę, przecież ten szpital od wielu, wielu lat stoi pusty i między innymi co z tym zrobić? No to właśnie porozumienie zawarto między dwoma podmiotami, miastem a województwem, że te tereny zostają za symboliczną złotówkę przekazane miastu pod warunkiem, że tam powstaną szkoły, tak, zawodowe.
Początkowo był to termin 5 lat, jak sobie dobrze
tak,
przypominam.
Tak, tak, ale wrócę też do tego. Przypomnę, że w momencie projektowania nowego okresu budżetu Unii Europejskiej, między innymi też Urząd Marszałkowski zgodził się w ramach właśnie ZITMO w Gorzów Wielkopolski na to, żeby przeznaczyć środki na tę inwestycję. I tak jak to do dzisiaj jest, no, przypomnę też, że zapowiadano, że 1 września 2019 roku pierwszy dzwonek zabrzmi właśnie w nowych obiektach szkolnych na ulicy Warszawskiej. Tak się nie stało. Na dzień dzisiejszy ten obiekt stoi, niszczeje, dalej straszy tak naprawdę mieszkańców naszego miasta. Przypomnę, że my też jako miasto ponosimy koszty chociażby ochrony tego obiektu. One niestety z roku na rok też wzrastają. Ale z drugiej strony, no cóż, cierpliwie trzeba czekać. Też warto przypomnieć, że prezydent Jędrzejczak miał swoją koncepcję tego centrum, natomiast w momencie, kiedy przyszedł prezydent Wójcicki, on jak gdyby na nowo zaczął przerabiać tą koncepcję i rzeczywiście tutaj jest też troszeczkę niestety problem, ponieważ to trwało według mnie zdecydowanie za długo. A rynek w tym momencie, rynek nam się zmienił, to znaczy warunki zaczęli dyktować wykonawcy, przedsiębiorcy i te przetargi rzeczywiście no nie są korzystne dla samorządów. Miejmy nadzieję, że teraz uda się tak naprawdę znaleźć odpowiedzialnego wykonawcę, który za te pieniądze, którymi dysponuje Urząd Miasta, albo też jeżeli będzie jakaś możliwość dołożenia takich pieniędzy, przypomnę, że też są czynione starania, myślę i przez ratusz i tutaj przez nas jako radnych Koalicji Obywatelskiej, żeby szukać też możliwości zwiększenia tych środków w Urzędzie Marszałkowskim na CEZIP i że w końcu ta inwestycja ruszy. Jeżeli ruszy, to jest szansa, że zostanie zakończona. Urząd Marszałkowski, pani marszałek też tutaj wykazuje dużą cierpliwość, ponieważ te różnego rodzaju terminy związane właśnie z harmonogramem tejże inwestycji są przesuwane, ale zawsze jest akceptacja na to, jest zrozumienie dla tej sytuacji, aczkolwiek powiem tak, robi się powoli coraz bardziej gorąco.
No, nie wiem, jak długo można przesuwać, przeciągać terminy rozpoczęcia inwestycji, gdzie jest dofinansowanie zitowskich pieniędzy.
No, nieskończoność absolutnie nie, no bo właśnie, są pieniądze unijne, no ale jeszcze mamy jakiś mały zapas.
A propos, wspomniał pan w zasadzie o rynku wykonawcy, że to, co się stało na rynku, jest jedną z przyczyn tego, że nam się nie udało wyłonić wykonawcę. Ja panu powiem, że często mi się zdarza rozmawiać z włodarzami ościennych gmin i oni przy swoich inwestycjach nie mają absolutnie takich problemów. Nie wiem, może to skala inwestycji świadczy o tym, że jest problem.
W ościennych gminach nie ma takich inwestycji. Przecież oni mają drogówkę i sieci głównie i też mają duże problemy.
Oczywiście, że tak.
To nie wiem, z kim pan rozmawia, ale problemy są ogromne. Przede wszystkim przez wzrost kosztów pracy. To przecież nie ma co się czarować.
Sebastian Pieniowski.
Materiały.
Czyli jak zostałem radnym w 2010, to pewnie do końca życia będę pamiętał. To moja pierwsza interpelacja dotyczyła tych budynków. Już 2-3 lata temu się cieszyłem, że rzeczywiście tam powstanie piękna szkoła zawodowa, a no niestety nie idzie to dobrze, no ale są te obiektywne przyczyny, czyli rynek, jest ten boom gospodarczy, który ciągle mamy i będziemy mieli duży wzrost gospodarczy, a więc widać, że Polska jest coraz bardziej zasobna, coraz więcej tych inwestycji w infrastrukturę, no i jest problem z wykonawcami, to rzeczywiście jest obiektywna przyczyna, że to wszystko się opóźnia. Cieszę się z ruchu prezydenta Wójcickiego, że ten projekt zmienił, no bo trzeba się dostosować do rynku, jeżeli nie jesteśmy w stanie znaleźć w takiej jakości budowy wykonawcy, ponieważ te ceny są droższe, no to rzeczywiście trzeba to trochę obniżyć. Tutaj kolega z klubu pana prezydenta powiedział nam, co zostało usunięte z tej inwestycji i mam nadzieję, że w tym momencie znajdzie się porządny inwestor, nie inwestor, wykonawca, przepraszam, który podejmie się tej budowy i rzeczywiście ten pierwszy szpadel zostanie wbity niedługo w ziemię i zaczniemy realizować ten projekt.
No nie wiem, czy bez klimatyzacji to będzie dobrze tam w tych budynkach.
Może kiedyś się znajdą pieniądze, wybudowane.
No ale temperatura wysoka jest głównie w wakacje, a w wakacje szkoła nie funkcjonuje, więc myślę, że to akurat jest okej. Okay.
W nowej perspektywie unijnej też myślę będą pieniądze na szkolnictwo zawodowe i będzie można później pewne rzeczy uzupełniać.
Tak uważam, że zawsze można już na etapie, kiedy budynek będzie funkcjonował, można modernizować.
Pamiętajcie, że są szkoły w Gorzowie, które są opalane paliwem stałym jeszcze, tak zwanymi kopciuchami, więc jak mamy wydać na klimatyzację, to bym wolała, żebyśmy zlikwidowali piece na węgiel. No, to priorytety trzeba ustalić.
Uważam, że akurat jeśli chodzi o tą kwotę, jest to duża kwota, która może zachęcić wykonawców, a jeśli chodzi o zagrożenie w postaci właśnie ewentualnego cofnięcia, no to zawsze jest to zagrożenie. Że pieniądze mogą zostać nam cofnięte z uwagi na to, że obliguje nas ten termin. Ale ten termin wielokrotnie już dzięki uprzejmości pani marszałek był przekładany, a co za tym idzie, jeszcze ani złotówka w Gorzowie nie została zmarnotrawiona. I liczymy tutaj na dobrą wolę właśnie Urzędu Marszałkowskiego, który jest dysponentem środków z Unii Europejskiej i myślę, że im też zależy na tym, aby te środki zostały wydatkowane. Też mają swoje jakieś współczynniki, ile pieniążków jest wydatkowanych, a ile właśnie zostało zmarnowane.
Radosław Wróblewski, do pana kieruje pytania. Pan ma wiedzę, jak długo można te pieniądze, które są w ramach ZIT-ów jeszcze przetrzymywać, no tak, wydawać.
No tak optymistycznie powiem, jeszcze pociągniemy trochę.
2022 jest koniec okresu rozliczeniowego.
Więc jeszcze trochę pociągniemy. Ja tak mówię optymistycznie w tym momencie, bo ja zakładam, że naprawdę teraz to musi nastąpić ten przełom, jeśli chodzi o tą inwestycję. Nie ma możliwości, żeby tego według mnie nie zrobić. Kolega radny Sterzeń też mówił właśnie, pamiętajmy o tym, że te pieniądze są rozliczalne, tak? Jeżeli tego nie zrobimy, to też w tym momencie nie osiągniemy pewnych wskaźników, dokładnie, nie osiągniemy pewnego poziomu certyfikacji, a więc tutaj jak gdyby każdy to rozumie. I ja mam nadzieję, że najbardziej rozumieją to władze naszego miasta, które w końcu skutecznie zamkną ten temat i będziemy mogli w tym momencie tylko obserwować, że wreszcie zaczął się ruch na ulicy Warszawskiej w budynkach dawnego szpitala. Oczywiście ruch z prawdziwego zdarzenia, nie taki jak na innych miejscach, placach budowy w Gorzowie, realizowanych przez miasto i że w końcu zamkniemy tą inwestycję.
A tak dalej dopytam, żebyśmy mieli jakby pełen obraz, a wersja pesymistyczna, co się dzieje wtedy, kiedy te pieniądze nie zostaną wykorzystane? No trafiają z powrotem do puli, tak?
Stracimy te pieniądze.
No my stracimy, ale są ponownie z konkurs robione?
No nie będzie już kiedy.
Nie ma możliwości.
Przypomnę też, że tutaj jest kwestia, że ta inwestycja została zapisana do ZIT-MOW, także to jest jak gdyby już tutaj, trzeba by było wtedy całkowicie dokumenty zmieniać, to jest też wydłużona ścieżka, to nie jest tak o zmienimy zapis i nie będzie...
To znaczy, ja nie wiem, czy one nie mogłyby te pieniądze, pomimo tego, że są w trybie tym tak zwanym bezkonkursowym, bo zostały na sztywno zapisane, to w sumie nie jestem pewna, czy one nie wróciłyby do ogólnej puli, bo są gminy, które są oprojektowane i mogłyby realizować inwestycje od teraz, są mniejsze inwestycje.
Tylko pytanie...
A przy 60 milionach to by można było... Nie wiem, trzeba by się dowiedzieć.
Jest kwestia następująca, że tutaj taki wariant też jest możliwy, natomiast najważniejsze dla nas jest to, no, dopilnujmy tego i pilnujmy tutaj też Urząd Miasta. Ja przypomnę, że praktycznie chyba wszyscy radni niemal na każdej sesji czy komisjach poprzedzających sesję zawsze są pytania dotyczące CEZIB-u. Ja nie ukrywam, że z naszej strony przynajmniej, czy też chodzimy indywidualnie do urzędu i pytamy o ten CEZIB, co, gdzie, kiedy i jak, aż do znudzenia wręcz, no bo traktujemy poważnie tę inwestycję. Przypomnę, że równolegle do tego, co się dzieje z CEZIB-em, wykonano wiele wiele działań o charakterze miękkim, na przykład szkolenia nauczycieli, szkolenia uczniów.
Ale one się, to były szkolenia w innych szkołach się odbyły już, tak? To niby, bo miały być teoretycznie na potrzeby tego, ale to wszystko...
Okej. Ale to jest gdzieś z tym związane, zwłaszcza jeśli chodzi o nauczycieli. Przypomnę, że część na przykład wyposażenia tego centrum też została zakupiona, tak? Co więcej, na wielu konferencjach w regionie, ale również w Polsce, przedstawiciele naszego miasta mówili o tej inwestycji, jaki to rozmach, jakie to nowoczesne szkoły zawodowe powstaną w Gorzowie.
Bardzo dobrze.
I gdzieś to zostało na pewno zapamiętane.
Dlatego... No dzisiaj trzeba by sobie chyba odpowiedzieć na pytanie, czy dobrym rozwiązaniem było zmienianie projektu, tak? To samo przy Kostrzyńskiej, która się ciągnie.
Już mówiłem o tym.
Przy tego. Po prostu wydaje mi się, że
to dużo czasu zajęło.
Nauka dla samorządu jest taka, że jak jest jakiś projekt, to po prostu trzeba go realizować tak, jak jest zaprojektowany, bo jednak te doświadczenia mówią o tym, pokazują, że to jednak nie się odbija czkawką później.
To też jest umiejętność i postawa na przykład kogoś, kto przychodzi nowy, po kimś, kto przegrał na przykład wybory, żeby właśnie nauczyć się, co w wielu krajach zachodnich jest często standardem, że po prostu nie zmienia się czegoś, co zastałem w tym momencie, co jest przygotowane do realizacji, bo to ma służyć wspólnocie.
Jest to niewątpliwie inwestycja, ale inwestycja też dla ważna inwestycja w Gorzowie, ale inwestycja też właśnie przede wszystkim dla szkół technicznych i zawodowych. I dlatego wydaje mi się, że jeśli pesymistycznie patrząc na ten pryzmat, nie udałoby się tym razem wyłonić, w co nie wierzę, tym razem myślę, że się uda wyłonić wykonawcę, ale jeśli by tak było, to i tak myślę, że tutaj liczymy na panią marszałek, gdzie ewentualnie odroczy termin do kolejnego przetargu.
No jest to inwestycja, która przede wszystkim wpisuje się w reaktywację szkolnictwa zawodowego w naszym kraju, które gdzieś tam, o którym zapomniano.
Smutne jest, że my musimy na coś liczyć i mieć nadzieję, bo to inwestycje raczej powinny być wyliczone, a nie szacowane.
Polityczne podsumowanie tygodnia, część pierwsza zakończona. Dzisiaj w gronie radnych Rady Miasta i z tematyką miejską teraz. Krótka przerwa.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Powracamy po przerwie. Przypomnę, w studio radni Sebastian Pieńkowski, Jacek Sterzeń, Marta Bejnar-Bejnarowicz i Radosław Wawelewski. I kolejny temat naszej miejskiej rozmowy dzisiaj, bo o miejskich sprawach rozmawiamy. Najbardziej stabilną spółką z kapitałem miasta jest obecnie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, ale nie tylko PWiK, ale też Inneko, MZK czy Gorzowski Rynek Hurtowy. To są te miejskie spółki, które zakończyły rok na plusie. Ze stratą ubiegły rok zakończył Gorzowski Ośrodek Technologiczny i Słowianka. Ta ostatnia ma stratę w wysokości 400 tysięcy złotych. Tak zresztą jest od lat, ale strata jest minimalna. Państwa te wyniki spółek w jakiś sposób zastanawiają, dziwią? Jest dobrze, jest źle? Radosław Wróblewski na początek.
Z jednej strony należy patrzeć to, że rzeczywiście spółki są w dobrej kondycji i powinniśmy być spokojni. Tutaj jeszcze pan redaktor nie wymienił fundacji Lubuskie Zachodnie Centrum Gospodarcze, ale na sesji dowiedzieliśmy się, że ta fundacja jest teraz w stanie likwidacji. Przypomnę z naszej strony właśnie na sesji Rady Miasta takiej dokładnej analizy stanu właśnie finansowego spółek. Też na komisji merytorycznej dokonała radna Anna Kozak. Też między innymi ona w naszym imieniu jako klubu pytała między innymi właśnie o te nadwyżki w spółkach, na co zostały przeznaczone, jak to się kształtuje, jak wpłynęło na przykład to na wynagrodzenia, premie. Jeśli chodzi właśnie o Słowiankę, można powiedzieć tak, że zawsze to będzie ta instytucja, która w przypadku której trudno będzie mówić o jakimś tam bilansie pozytywnym, a ta strata to nie jest jakoś tam znacząco wpływająca na kondycję tejże to spółki. Trochę martwił nas GOT, Gorzowski Ośrodek Technologiczny. śmieszny, ale pani prezes Kmietowicz przedstawiła też na bazie tego, co było, to, co się zadziało już w tym pierwszym półroczu i akurat tutaj te informacje i dane, które przytoczyła, są optymistyczne i życzmy sobie, żeby tak było do końca roku kalendarzowego. Więc można powiedzieć tak, no, bilans jest pozytywny. Ze swojej strony też jako klub będziemy monitorować to, co dzieje się w spółkach. Warto to robić. Przypomnę, że my jako mieszkańcy jesteśmy uzależnieni od tych spółek, bo to też często jak gdyby koszt, powiedzmy, właśnie wody, koszt obsługi właśnie śmieci i tak dalej, no zależy właśnie też od tego, co się w tych spółkach dzieje. Będziemy w tym momencie patrzeć na to przez pryzmat też jakichś przyszłorocznych ruchów w budżecie związanych z potencjalnie bądź ewentualnie nowymi propozycjami chociażby podwyżek i będziemy konfrontować to ze stanem ekonomicznym na dzisiaj i będziemy dyskutować. Mam nadzieję, że to, co usłyszeliśmy, nie spowoduje jakichś w tym momencie ruchów, które by zmierzały do tego, by chociażby na przykład podnosić ceny za pewne usługi świadczone przez te spółki, ale przypomnę też, że są sytuacje związane chociażby właśnie z ustawodawcą, czyli rządem, Sejmem, Senatem i czasami no niestety w ciągu roku też coś się zmienia i trzeba w tym momencie na bieżąco reagować.
No być może gdyby Suwanka dysponowała jeszcze jednym basenem, jak jest to zresztą w planach, być może tej straty już by nie było. Sebastian Pieńkowski, proszę bardzo.
Znaczy to cieszy, mamy boom gospodarczy, więc dobrze, że prezesi tych spółek zarządzają nimi w taki sposób, że mają zysk. Zresztą no, działają one zgodnie z kodeksem spółek handlowych, w którym wyraźnie jest napisane, że po to działają te spółki, żeby osiągały zyski, a nie straty. Takie jest zadanie spółek. Oczywiście tutaj są to spółki miejskie, więc one mają służyć mieszkańcom i służą. I tak mają służyć, żeby oczywiście ten zysk osiągać głównie na inwestycje i ewentualne podwyżki, jeśli na rynku pracy jest problem z fachowcami, ale z drugiej strony mają te zyski mieć takie, żeby właśnie mieszkańcy te ceny mieli możliwie jak najmniejsze. Tutaj była pewna kontrowersja przy dużym zysku PWK. Ja rozmawiałem z panem prezesem i informacja jest taka, że tam po prostu w wyniku suszy drugi rok z rzędu więcej wody sprzedano i te 4,5 miliona, jak dobrze pamiętam, z tych 13 to był właśnie zysk z tej większej sprzedaży. Sieć się rozbudowuje, przecież pamiętamy te duże inwestycje na gminy ościenne. I w tym momencie też duża część tych pieniędzy idzie na inwestycje, bo miasto jednak, jeśli robi jakąś inwestycję drogową, no to przy okazji też robi te inwestycje związane z wodą czy z kanalizą. I duża część jakby pieniędzy idzie z zysków spółki na te inwestycje, a nie z budżetu miasta, więc też trzeba to wziąć pod uwagę, że ten zysk jest, ale on za chwilę zostanie zainwestowany w to, żeby tutaj wszystkim nam się lepiej żyło. A ceny wody no są chyba średnie, jak popatrzymy takie na w stosunku do innych miast. Przy tych obciążeniach finansowych, przy tych obciążeniach kredytowych, bo przecież była duża inwestycja. Także myślę, że taką czwórkę z plusem można prezesom tych spółek wystawić.
Marta Bejnar-Bejnarowicz.
Znaczy spółki kapitałowe z udziałem miasta są powoływane tylko i wyłącznie po to, żeby realizować zadania własne miasta, tak? To nie może, nie tutaj zrobić. Nie ma innego celu, tylko taki. Myśmy te spółki gdzieś jako miasto, jako gmina pozakładali wiele lat temu właśnie po to, żeby realizować różnego rodzaju zadania publiczne jako zadania własne gminy i żeby nam się to bardziej opłacało, nam jako mieszkańcom je. Mam wątpliwości takie, że jeżeli spółki są naprawdę w dobrym stanie finansowym, w dobrej kondycji finansowej, to może trzeba by było zrezygnować z podwyżek, które będą i są planowane, tak? Bo już wszyscy wiemy, że no taniej nie będzie na pewno. W planie inwestycyjnym, finansowym dotyczącym rozbudowy MG6, czyli tej kanalizacji przez PWiK było założone podwyżki już jakby w projekcie podwyżki cen wody. Natomiast jeżeli kondycja jest dobra, to może warto by było jednak się z tymi podwyżkami w jakiś sposób wstrzymać. Nie wiem, czy formalnie to jest możliwe, skoro takie były założenia i parametry projektowe. Niemniej no, taka logika byłaby wskazana. Z tym, że akurat PWiK ma bardzo dużo inwestycji. Tak? To amortyzacja, utrzymanie całej sieci jest rzeczywiście bardzo kosztowne. Jest dużo awarii. Sieć jest w stanie fatalnym, tak jak na sesji nawet został poruszony temat kosynierów gdyńskich, tak? Gdzie tam naprawdę, tak naprawdę się tylko czeka, aż to strzeli. Także tutaj, jeżeli nie mamy możliwości, żeby z tymi cenami trochę powalczyć i je ściągnąć w dół, no to inwestujmy w infrastrukturę na tyle, na ile jest to możliwe. Też przy śmieciach można by było, czy przy odpadach w ogóle można by było się ewentualnie zastanowić nad tym, bo no, produkujemy jako mieszkańcy, w ogóle jako ludzie, bardzo dużo śmieci, tak? I nie zwracamy uwagi, kupując różnego rodzaju produkty, że te produkty, tak naprawdę każdy z nich to jest opakowanie najczęściej plastikowe i w większości one jednak trafiają do odpadów zmieszanych, co jest później problemem, bo one przy sortowni ciężko jest wyłuskać surowiec czysty, wtórny, możliwy do wtórnego wykorzystania, jeżeli to jest zmieszane. Także może też trzeba by było z tymi, przy użyciu tych środków, które, no bo jeżeli rzeczywiście spółki są w dobrej kondycji finansowej, przy użyciu tych środków też powalczyć z jakąś kampanią informacyjną o tym, żeby uświadomić mieszkańcom, tak, że niekoniecznie trzeba ser żółty kupować w plastikowym opakowaniu, ale można przyjść ze swoim pudełkiem do marketu już teraz coraz częściej, tak, że nie pakujemy jednego jabłuszka w jedną folijkę, tylko przychodzimy ze swoją torbą albo bez woreczka, bo to się tak mówi, ale to są na przykład te jednorazówki i one są nie do odzysku, tak, to nie jest surowiec wtórny, to po prostu wszystko trafia na wysypisko i się rozkłada przez 100 lat. Używamy średnio tam 8 minut, tak? Chyba jest taka statystyka, że 8 minut używamy reklamówkę, a ona potem 100 lat się rozkłada. Także tutaj trzeba by było jakby trochę bardziej globalnie podejść do sprawy. No i jakby tu widzę pożytek z tego, że spółki mają dobrą kondycję finansową, ale to, co pan powiedział odnośnie drugiego basenu, to myślę, że przy takim obłożeniu Słowianki, jakie ona ma w tej chwili, i takim zainteresowaniu usługami, to rzeczywiście warto by było w to zainwestować.
Jacek Sterżej.
Większość spółek wykazuje, że idą w dobrym kierunku. Są takie, które mają dodatnie salda, a także takie, które mają ujemne, ale to dlatego właśnie, że inwestują. Na przykład MZK, który inwestuje w sieć transportową, czyli nowe torowisko i tramwaje, autobusy. Ineco, które też cały czas wychodzi na prostą po tych długich milionowych zadłużeniach. W niektórych segmentach jeszcze trzeba czasu, aby osiągnąć pułap zero, ale tutaj warto zaznaczyć, że głównym zadaniem spółek miejskich nie jest osiąganie znacznych wyników finansowych, a zapewnienie mieszkańcom odpowiednich świadczeń.
Ja pamiętam jeszcze takie lata, kiedy Słowianka miała milion straty, ale to było dawno temu, bardzo dawno temu. Takie króciutkie pytanie do Państwa. Czy jeszcze w jakikolwiek sposób Państwa dziwią, zaskakują, być może szokują informacje, że remont ulicy Sikorskiego się przedłuży do przyszłego roku? Sebastian Pieńkowski. Pana to dziwi, zaskakuje?
To znaczy, pozyskałem taką informację, że tam jest problem z odwodnieniem i coś było doprojektowywane. A po projekcie, jak już zaczęto wykonywać tę rzecz, to okazało się, że są różnego rodzaju kable, do których się nikt nie chce przyznać i teraz są poszukiwania. Jest to pozostałość, podejrzewam, po PRL-u. I to są problemy takie, które wynikają właściwie przy każdej budowie, więc w Polsce kiedyś nie nanoszono tego na mapy, nie nanoszono tego geodezyjnie i dzisiaj są właśnie tego typu problemy. Jeżeli to, co mi jeden z urzędników powiedział, jest prawdą, no to rzeczywiście to jest pewien rodzaj usprawiedliwienia, że to wszystko się opóźnia, bo co nie odkopiemy gdzieś, to albo wchodzą archeologowie, albo wchodzą specjaliści, którzy identyfikują to wszystko i to się opóźnia. Nie jest to oczywiście korzystne, no ale jest to argument w pewnym sensie zrozumiały. No, każdy z nas chce, żeby te remonty się zakończyły i żebyśmy mogli korzystać z naszego miasta pełnym płucem, mówiąc kolokwialnie, ale musimy być cierpliwi, więc wyborcy Jacka Wójcickiego powiedzieli, zaczął, dali mu szansę dokończyć, więc ja mam nadzieję, że do końca
i długą kadencję
dokładnie
rozkopał,
że mam nadzieję, że rzeczywiście w tej kadencji przejedziemy się tymi drogami.
No, jeśli opóźnienie wynika nie z winy wykonawcy praca, chyba raczej tak było, chociaż są osoby, które w to nie wierzą, jak patrzą na to, ile osób jest na placu budowy. Jeśli to nie z winy wykonawcy, to przesunięcie terminu chyba nie powinno dziwić Radosław Wróblewski.
No nie powinno.
A dziwi.
A jednak dziwi. Z drugiej strony to, co tu kolega radny Pinkowski powiedział, ja pamiętam, ponieważ mieszkam przy ulicy Sybiraków jeszcze wiele, wiele lat temu, też ta ulica była między nimi remontowana i pamiętam, że na dobrych... Tak, a między nimi z jakiego powodu? Na dobrych parę miesięcy stanęły roboty, bo nikt nie przyznawał się, jak to powiedziałeś, do tak zwanych kabli, rur, no, które były gdzieś tam wkopane.
A to była... remont tej drogi był realizowany w ramach wtedy jeszcze tak zwanych schetynówek, jak się nie mylę, tak?
Nie, to nie była schetynówka.
To nie była schetynówka.
I powiem tak, no i z przykrością się obserwowało, ja pamiętam do dzisiaj, ciężka zima i w ogóle, i no co, i bezradnie człowiek w tym momencie patrzył na to, że to stoi rozbabrane, rozwalone, mieszkańcy mają kłopot i nic się z tym tak naprawdę przez wiele miesięcy nie działo. No i po prostu no, są takie czasami sytuacje, że te czynniki wyższe, obiektywne naprawdę, decydują o tym, że no, nie da rady się posunąć szybciej z inwestycją i jeżeli faktycznie tak jest, no to nic nie zrobimy. Poza tym pamiętajmy, no nawet te kwestie wykopalisk archeologicznych, no to jest centrum miasta, historyczne centrum miasta, tam gdzie się pewno, gdzieś koparka nie wybierze czegoś, czy tam powiedzmy łopaty się nie wbije, to tam zawsze coś się znajdzie. No niestety, tak jest. Ja tylko mam nadzieję, że mieszkańcy przede wszystkim też wykażą się tą cierpliwością, bo wczoraj akurat wracając z pracy po 15:30 widziałem gigantyczny korek, a jechałem właśnie od ulicy Mościckiego, cała Kosynierów Gdyńskich, Jagieły, aż do Białego Kościółka, w jedną stronę właśnie był gigantyczny korek, więc apelujmy tylko do mieszkańców o to, żeby też wykazali się zrozumieniem, ale też musimy rozumieć, że czasami po prostu nerwy ludziom właśnie na drogach, chociażby użytkownicy dróg, nerwy ludziom puszczają z tego powodu.
Jacek Sterżeń.
Jeśli chodzi o ulicę Sikorskiego, no to wiadomo w okolicach katedry, że mogą znajdować się jakieś tam szczątki ludzkie, które są właśnie odnajdywane. Być może po jakichś tam cmentarzach, które tam wcześniej były. I tutaj jeśli z tego co ustaliłem, od 6 miesięcy właśnie trwają prace archeologiczne. Na to niestety właśnie nie mamy wpływu, ponieważ jak konserwator zabytków odnajdzie jakiś przedmiot, jak naczynia, sztućce, to musi sprawdzić, opisać to, zaprotokołować i dopiero wtedy wykonawca może dalej wejść z robotami budowlanymi. Dlatego no tutaj, tak jak już większość, jak pan Wróblewski przed chwilą też nadmienił, musimy po prostu cierpliwie czekać i liczyć na to, że te prace archeologiczne jak najszybciej się zakończą i wówczas można będzie powrócić do prac budowlanych.
Proszę pamiętać, że gdzieś tam w kolejce czeka również ciąg ulic Chrobrego i Mieszka I i tam także remont torowiska i zrobienie traktu spacerowego. Marta Bejnarowicz.
Znaczy... Naprawdę, Jacku, jesteś chyba stoikiem, że tak spokojnie o tym mówisz. Rzeczywiście, przecież to absolutnie jest nieprawda, takie stanowisko. Nie można mieć takiego stanowiska. Jeżeli wiemy, że mamy ulicę, w której będą wykopaliska archeologiczne, po pierwsze, wliczamy to do terminu, to jest jedna rzecz, i od razu rozplanowujemy tą inwestycję, wiedząc, że co 20-30 metrów wejdą nam służby archeologiczne na miesiąc czy dwa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli mamy tak dużą inwestycję, która zakłada ileś set metrów ulicy, która jest główną ulicą, przy której jest zlokalizowanych wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą tam działalność od lat, z tego żyją, utrzymują się, to są z reguły małe firmy, bo to nie jest ulica, na której są jakieś tam duże markety, tylko to są gorzowianie, którzy prowadzą interesy, to się to etapuje. Dzieli się to na takie odcinki, żeby jeden nie sabotował drugiego i żeby uniknąć sytuacji, że jeden wykonawca nie daje rady, na przykład się z jakichś przyczyn, nie wiem, finansowo wywróci albo ma jakiś zastój, to cała ulica leży. Można to etapować, rozkładać to na różne, na poszczególne kawałki, żeby uniknąć takich sytuacji, tak? O czym mówiliśmy przecież w tamtej kadencji co chwilę, już przy remoncie Walczaka i Warszawskiej była dokładnie taka sama sytuacja. Połączono dwa remonty, ulicy Walczaka, na tego dolnego odcinka, i tej Warszawskiej. I co się stało? No to się stało, o co ja pytałam, czy wykonawca to dokończył własnymi siłami. Wielki huk się zrobił, że ja tutaj, jak ja śmiem zadawać takie pytanie, a na koniec się okazało, że kończy inny wykonawca, tak? Że była zmiana generała tam. No i niestety taki był wynik tego. I już mając takie doświadczenia, powinniśmy w tym momencie przygotować się do inwestycji na ulicy Sikorskiego w sposób odpowiedni. I zobaczcie, co się teraz dzieje. Tam nie ma absolutnie żadnego przedsiębiorcy. Tam wszystko zdechło po prostu, bo nikt nie może czekać rok dłużej na uruchomienie tej ulicy, tak? Kto ma tam kupować, jeżeli nie ma chodnika nawet dojścia? Przecież to jest niewykonalne.
Marta, ale jeśli chodzi o ulicę Walczaka, z tego co kojarzę, to tam została zakończona przed czasem.
Chyba. Przecież tam był termin zmieniany kilka razy, kilkakrotnie. Była zmiana, oczywiście, była zmiana generalnego wykonawcy. Są sytuacje, wiem, z relacji podwykonawców, że oni do dzisiaj mają sprawy sądowe, bo mają niepopłacone niektóre roboty. I no niestety, ale tak nie jest, jak ty mówisz. To znaczy, nie jest tak, że można sobie rozkopać całe miasto, Marta, i udawać, że rozumiem, sprawy nie ma, tak? Musimy czekać i tak dalej. Jakbyś prowadził interes w centrum miasta i nagle stracił źródło utrzymanie, zrozumienie to jest za mało. Tak? Ludzie muszą mieć z czego żyć. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi tam działalność gospodarczą i wie, że za rok, czy za półtora, czy za trzy miesiące skończy się ten remont i będzie mógł tam wrócić, to on sobie to rozplanowuje, wysyła ludzi na bezpłatne urlopy, w jakiś sposób wstrzymuje dostawy, nie robi zaopatrzenia na ten czas. A tutaj jest rok przesunięcia. I co oni mają w tym momencie zrobić? Jakbyś miał zatrudnionych 4 czy 5 pracowników, to co byś zrobił?
Że to jest też powodem tego jest właśnie na etapie przetargów, dokumenty, które są składane przez firmy, które startują do przetargów. We wniosku jest informacja o tym, że mają zasoby ludzkie, zasoby
no to niech miasto ścignie ich sprzętu, no to niech miasto
maszyn,
ich ścignie. W jakim przetargu miasto ścignęło ich
w postaci kapitału, a później okazuje się, że tak jak widać, to co widać, tak, na brakuje ludzi,
no to Jacek,
może
zgadza
firma
się, to
nie
teraz
ma sprzętu.
Dobrze,
i my jako miasto, jako magistrat nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować na etapie właśnie składania wniosków.
Dobrze, ale jeżeli wykonawca podpisał oświadczenie, że ma zasoby ludzkie, ma sprzęt i ma możliwość i tego nie ma, to i w ilu sytuacjach miasto ścignęło ich o składanie fałszywych zeznań?
Mamy bat w postaci właśnie wysokich kar umownych.
Ale to jest co innego. Ale Jacek, pytam cię, jak mobilizujecie? Przecież
tak
wykonawca sobie te kary wyliczy.
Tak się przesłuchuje temu, co państwo mówicie.
Nie, bo to aż, po prostu jest sobie jakieś fantasmagorie. To tak nie działa.
Kary, Rady Miasta
potencjalne kary, jeżeli wykonawca wie, że jest duże ryzyko, to sobie je wliczy i po prostu stąd wynikają wysokie kwoty w ofertach przetargowych. Tak?
Przysługuje pani radna, żeśmy etapowali, to też podraża cały system, nie?
Na poza tym
pięć
też
firm robi zamiast jednej.
Tak, to jest są rzeczy, na które też
to ciężko jest wyłapać.
Tak, tylko pełna zgoda, ale to jest ale to jest kwestia wyważenia, tak? Czy nam się opłaca bardziej zainwestować jako miasto w lepszą dokumentację i w inne rozłożenie
zgadza
tego,
się.
Czy zrzucamy wszystko na mieszkańców, którzy przez rok nie mogą prowadzić działalności, nie? No to jest nasza decyzja.
No takie pytanie na koniec powinienem państwu zadać, ale już nie ma czasu, więc tylko głośno powiem, w którym miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o poprawianie Gorzowa. Ponoć bardzo zaawansowanie, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, nawet słyszałem ostatnio.
A i to trzeba pochwalić prezydenta, bo naprawdę jest dużo więcej ścieżek rowerowych budowanych niż było w ostatnich latach. To
Włącząc to jeszcze z systemem ścieżek w ościennych gminach, to może faktycznie być za 10 lat, możemy być stolicą rowerową Polski. Dziękuję pięknie. To tyle dzisiaj, jeśli chodzi o polityczne podsumowanie tygodnia w gronie radnych Rady Miasta Gorzowa. Marta Bejnarowicz reprezentowała Klub Kocham Gorzów.
Dziękuję, pozdrawiam.
Radosław Wróblewski, Klub Koalicji Obywatelskiej.
Ja jeszcze tylko jedno zdanie, ponieważ jest taki program Krowa Plus zapowiedziany przez jednego z prezesów partii. I tak mam swój ambiwalentny stosunek, ale tutaj jest krówka Pienkowskiego i na pewno ją zjem.
Głosujcie na Pienkowskiego. Dziękuję pani Kowal.
Jacek Sterzyń, Klub Gorzów Plus.
Życzę wszystkim słuchaczom miłego weekendu i smacznej krówki.
I Sebastian Pienkowski, Klub.
Dziękuję. Panu, dziękuję państwu.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.